Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, kłaniamy się w piątek, już 18 lipca. Jak szybko te wakacje mijają, ale jeszcze więcej zostało, czy mniej? No, jeszcze więcej, więc dobrze. Cieszymy się bardzo. 510-37-36 to numer telefonu do czasu reakcji. Wawrzyniec Szwaja czeka na telefony i zrealizuje także dzisiejszą audycję, za co mu serdecznie dziękuję i za wsparcie. 510-37-32 to czujny mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Ja się nazywam Janusz Wiczyński. Będziemy razem do godziny 13. Tematów nie zabraknie, telefonów od słuchaczy także. Oto telefon, który otrzymaliśmy około godziny 10. Wczoraj było mycie ekranów dźwiękochłonnych w okolicach Goleniowa na Estrójce. A co tam dzisiaj słychać?
Dzień dobry, Radyjko Szczecin, witam serdecznie. Właśnie wracam z odsłony Świnoujścia, jest godzina 10.42. Na wysokości węzła w Goleniowie służby w piątek o tej godzinie, kiedy jest największy ruch w kierunku nad morzem, postawiły się i strzygą sobie trawę.
O, strzygą sobie trawę. To pięknie, ale mogłyby strzyc rzeczywiście nie o tej porze. Przypomnę, wczoraj naszym gościem był Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tłumaczył, że wczorajsze prace trzeba było prowadzić i trzeba je prowadzić w takich, a nie innych godzinach, czyli w godzinach pełnego dnia. My się z tym nie zgadzamy, nie rozumiemy takiego podejścia i w tej sprawie zadzwoniła słuchaczka.
Dzień dobry, stara słuchaczka. Jeżdżę troszeczkę po Europie i dziwię się bardzo, że na takiej drodze S3 czy S6 czy A6 robią te rzeczy utrudniające przejazd kierowcom w dzień. Takie rzeczy, które kolidują na dwupasmówce i się w nocy. W różnych państwach takie roboty, które utrudniają, większość robią w nocy. Chyba że rzeczywiście robią drogę albo bardzo poważne jakieś naprawienie drogi. Ale mycie tych dźwiękowych płyt, to ja myślę, że to powinno być w nocy robione. No niestety, bo jest wakacje, jest dwupasmówka, ludzie jeżdżą i dlaczego mają być takie korki, czego kierowcy mają być poszkodowani, bo ktoś nie myśli. Robi się to nocą, gdzie jest mniejsze natężenie ruchu. Dziękuję.
Także dziękujemy. Zerkam na mapy Google'a, no i widzę, że teraz w okolicach Goleniowa nie ma nawet spowolnienia, ale może mapy mówią nieprawdę tego dostarczyciela informacji internetowych. To w takim razie prosimy o informację, jak tam w okolicach Goleniowa. 510, 37 i 36. Teraz idziemy na Prawobrzeże, na pocztę, a na poczcie coraz więcej osób starszych, bo młode pokolenie jednak najczęściej płaci wszelkiego rodzaju rachunki poprzez łącza internetowe i poprzez konta właśnie w sieci, ale starsi ludzie idą na pocztę, a tam co?
Dzień dobry, nazywam się Jerzy Smolak, dzwonię ze Szczecina. Panie redaktorze, chodzi mi o taką rzecz. Mam 88 lat. Idę na Ubinowej na pocztę, chcąc zapłacić rachunek i niech się pan wyobrazi, 20 osób przede mną i nie ma żadnej ławki i wszyscy starzy stoją i czekają, czy można coś poradzić, żeby na tych pocztach można było usiąść i czekając na zapłatę.
Dziękujemy za ten sygnał. Interwencja nasza już jest w toku. Wysłaliśmy odpowiednie monity do Poczty Polskiej i mamy nadzieję na poprawę. A teraz mail od pana Adriana. Pan Adrian pisze: szanowna redakcja, proszę o pilną interwencję w sprawie przejścia przez wiadukt przy pętli tramwajowej Pomorzany. Idąc w stronę pętli, lewa strona, bo tylko ta jest czynna dla pieszych, nagle z lewej mamy ogromny niebezpieczny wykop, a przed nami jakieś betonowe elementy. Ledwo zdrowa osoba może przejść, a co dopiero starsza czy matka z wózkiem. No rzeczywiście wygląda to niedobrze. Przekazaliśmy ten sygnał do tramwajów szczecińskich, które to tramwaje są inwestorem na Pomorzanach. No i mamy nadzieję na rychłą reakcję. A pan Adrian jeszcze pisze o drugiej sprawie, też związanej z przebudową. Otóż na ulicy Orawskiej, przy szkole, w miejscu, gdzie zlikwidowano słupki, aby otworzyć przejazd dla autobusów, źle zabezpieczono nawierzchnię pod ruch aut i autobusów i dziś są dziury, w których mieści się piłka do kosza. Niestety przez kałużę na zdjęciu nie widać realnej głębokości tych dziur. Nie da się ich ominąć autem. Sprawa została zgłoszona do ZDITM, ale bez Państwa interwencji będziemy czekać na porządne łatanie miesiąc. No, skoro Pan mówi, że po naszej interwencji będzie szybciej, to taka interwencja, Panie Adrianie, również będzie. Czas powiedzieć, o czym w dzisiejszym programie będziemy rozmawiali z naszymi gośćmi. Za chwilę mieszkaniec Binowa będzie naszym pierwszym gościem, bo z powodu remontu między innymi ulicy Smoczej w Podjuchach, remontu, po prostu solidnej modernizacji, mieszkańcy Binowa i Kołowa, którzy dojeżdżają do Szczecina, muszą korzystać z objazdu liczącego 30 kilometrów. Kilka dni po zamknięciu drogi zdarzył się wypadek i jak informują nas mieszkańcy Binowa, z powodu zamknięcia drogi jeden z poszkodowanych czekał 30 minut na dojazd służb ratunkowych. No i zapytamy naszego gościa, czy on uważa rzeczywiście, że na zamkniętej drodze można wprowadzić ruch wahadłowy, jak na wielu innych modernizowanych, przebudowywanych drogach. Potem około 12:20-12:25 porozmawiamy z włodarzem gminy Nowogródek Pomorski. Otóż wójt Krzysztof Mrzygut może zostać odwołany, bo jest taka inicjatywa wśród części mieszkańców, a tłem działań tej grupy jest trwający od wielu miesięcy spór z wójtem dotyczący planowanej budowy w miejscowości Trzcinna, a budowy czego? Zakładu produkcji biometanu. Wielu, jak słyszy biometan, to od razu lampka alarmowa się w głowie zapala i nie ma zgody na taką inwestycję. To będzie rozmowa z wójtem, tak jak powiedziałem, a potem zajrzymy do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie, bo lato to niestety taki okres, wakacje także, w którym dochodzi do największej liczby porzucania zwierząt. Czy w tym roku porzucań jest mniej niż w latach ubiegłych? O tej sytuacji porozmawiamy z kierowniczką schroniska. A potem jeszcze zaproszenie, bo w Kołobrzegu ruszają dziś 7 Światowe Dni Bursztynu i wśród wielu wydarzeń i atrakcji będzie także zbiórka pieniędzy na rzecz Adasia Orlika. Syn naszego redakcyjnego kolegi walczy z DMD, czyli dystrofią mięśniową Duchenna. To śmiertelna choroba, która degraduje mięśnie. Ratunkiem dla 4-latka jest terapia genowa w USA. Koszt to około 15 milionów złotych. Ale każda wpłata się liczy. Coraz bliżej jest zebrania tej kwoty. Wpłat można też dokonywać, przypominamy, na siepomaga.ukośnik Adam Orlik. To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję. Zanim przedstawię naszego gościa, jeszcze wrócimy do rozmowy z Martą Kwiecień-Zwierzyńską z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego na temat remontu nawierzchni na ulicy Emilii Gierczak w Dąbiu. No i pani Marta tłumaczyła nam, że jeżeli wystają jakieś studzienki, to one są zawsze i dokładnie oznakowane przez wykonawcę prac wszelkiego rodzaju pachołkami, słupkami, staczami, potykaczami, jak to zwał, tak zwał. No w każdym razie, że takie wystające studzienki widać. Co na to, słuchacz?
Dzień dobry, Michał ze Szczecina, stały słuchacz. Ja mam przesłanie do pani z ZDITM-u, która wczoraj się wypowiadała na temat zabezpieczenia studzienek i dziur na ulicy Gierczak, więc właśnie przejeżdżam tą ulicą i chyba 4. czy 5. studzienka i 3. dziura, w której można sobie koło urwać, jest niezabezpieczona niczym tak naprawdę. I na pewno nikt nie porwał tych słupków, ponieważ stoją sobie po bokach, więc nie wiem, o co tu chodzi. Pomieszanie z poplątaniem, jak to bywa przy szczecińskich remontach. Także serdeczne pozdrowienia dla pani.
Serdeczne pozdrowienia dla pani, pani Marto. Marto Kwiecień-Zwierzyńsko. Pozdrawiamy serdecznie i mamy nadzieję na kolejne rozmowy przy rozbieżności zdań, co się oczywiście zdarza. A przy naszym telefonie pan Maciej Górny. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Mieszkaniec Binowa?
Tak, zgadza się.
Panie Macieju, proszę powiedzieć, od kiedy macie zamkniętą drogę do Podjuch bezpośrednio przez ulicę Smoczą, przez Puszczę Bukową i do kiedy to zamknięcie ma obowiązywać?
Zamknięcie nastąpiło około 12, ponad miesiąc temu, 12 czerwca. Ma potrwać do końca września. Natomiast postępu prac za bardzo nie widać, ponieważ wszystkie zainteresowane osoby zakończeniem prac, monitorujemy to, sprawdzając co kilka dni postęp prac, nie widać ani pracowników, ani sprzętu ciężkiego na miejscu, co nie wróży zakończeniem w terminie. Natomiast chciałbym...
Z czym się państwo mierzycie właśnie, powiedzcie, tak, bo macie zamkniętą tę drogę i jak, o ile wydłuża się wasz dojazd do Szczecina i którędy możecie dojechać?
Jedyną Alternatywą wskazaną przez Szczecińskie Inwestycje Miejskie jest droga przez Żelisławiec, później Gardno, wjazd na drogę S3, stanięcie w korkach, niestety, ponieważ mamy sezon urlopowy, więc mieszkańcy naszego pięknego kraju kierują się w kierunku morza, żeby dojechać chociażby do pracy do Podjuch. Więc droga, która zajmowała 7 minut, może zająć teraz 1,5 godziny.
1,5 godziny nawet?
Tak.
Proszę powiedzieć, pan wierzy, że interwencje przyniosą skutek, bo rzecznik inwestycji miejskich, Szczecińskich Inwestycji Miejskich, Piotr Zieliński stwierdził na łamach Głosu Szczecińskiego, że na tej wąskiej drodze właśnie przez Puszczę Bukową, która wchodzi potem w ulicę Smoczą i w Podjuchy, nie da się wprowadzić ruchu wahadłowego, że jest tam po prostu za wąsko.
Panie redaktorze, wysłałem panu też zdjęcia, na których widać remontowany odcinek niespełna 200 metrów, który nas odcina od miasta Szczecin. I to są odcinki drogi szerokości 8 metrów. To są dużo szersze odcinki niż te na ulicy Smoczej, na których zorganizowano ruch wahadłowy. Mam wrażenie, że zadbano, też cytując rzecznika inwestycji szczecińskich, zadbano o interes mieszkańców Szczecina i tam zorganizowano ruch wahadłowy, a tu nie musiano, więc tego nie zrobiono, odcinając kompletnie od dojazdu mieszkańców dwóch miejscowości sąsiednich, a znajdujemy się wszyscy w szczecińskim obszarze metropolitalnym. Powinniśmy dążyć do tego i są kładzione środki wielomilionowe na poprawę połączeń i komunikacji między gminami. Tu nie mamy w ogóle wrażenia, że idziemy w tym kierunku, jak gdyby cofamy się.
I nie macie państwo wrażenia, że po prostu zadbano o wasz interes, o to, żebyście po prostu mogli bezpiecznie i spokojnie dojeżdżać w miarę możliwości spokojnie, bo oczywiście budowy wiążą się zawsze z pewnymi utrudnieniami. Pan Zbigniew, nasz słuchacz, do nas zadzwonił. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ten pan po prostu trochę ironizuje. Droga Zbinowa jest jeszcze krótsza niż Podjuchy. Kierować się prościutko na krzyżówce, nie skręcać w lewo Zbinowa na Podjuchy, tylko pojechać prosto na osiedle Bukowe. I przy ulicy Chłopskiej wychodzi droga i prościutko, jeszcze szybciej do Szczecina dojedzie niż przez Podjuchy.
O, dziękujemy panie Zbigniewie. Co pan na to, panie Macieju?
Panie redaktorze i słuchacze, to jest droga leśna. Ona jest wyłączona z ruchu kołowego. Przejazd tamtędy jest zupełnie nielegalny i często jest patrolowany przez służby leśne i poniekąd też czasem przez Straż Miejską na wyjeździe przy ulicy, na osiedlu Bukowym, o którym pan tutaj wspomniał. To nie jest legalny przejazd, którym ktokolwiek mógłby jeździć.
A byłyby możliwości, żeby ten przejazd ulegalnić, że się tak wyrażę, czyli na przykład zwrócić się do odpowiednich władz leśnych, czyli nadleśnictwa Gryfino, żeby udostępnić wam, mieszkańcom, przejazd?
Bardzo byśmy sobie tego życzyli, tym bardziej, że ta droga była wcielona do dróg publicznych i około 2-3 lata temu została zabrana i została wcielona właśnie w zasoby dróg Lasów Państwowych, a to była drogą, którą mogliśmy kiedyś jeździć. I od 3 lat jedyną alternatywą dla nas normalnego dojazdu jest ta droga, która w tej chwili jest zupełnie zablokowana zaporami betonowymi, jest rozkopana, a postępu prac naprawdę nie widać.
I rzeczywiście kilka dni po zamknięciu był wypadek drogowy i tam 1,5 godziny służby potrzebowały, żeby dojechać do poszkodowanego właśnie z powodu tych zapór, tych blokad betonowych ogromnych?
Tak. Doszło do zdarzenia czołowego 2 aut. Jedna z poszkodowanych osób czekała na pomoc medyczną właśnie ponad 1,5 godziny, ponieważ betonowe zapory zamykające drogę skutecznie uniemożliwiły dojazd służbom ratunkowym. Nie została właśnie żadna tymczasowa nawet organizacja ruchu wahadłowego zaproponowana. No nic, niestety. I jeżeli mogę wtrącić, od pewnego czasu, widząc komentarze pana rzecznika Szczecińskich Inwestycji Miejskich, mamy wrażenie, że rozmawiamy z niewłaściwym szczeblem decyzyjnym, to nie jest personalny zarzut wobec pana rzecznika, natomiast całość sprawia wrażenie, jakbyśmy skarżyli się pracownikowi sklepu na politykę całej sieci. To temat, który powinien być rozstrzygany na poziomie szczecińskiego obszaru metropolitalnego, bo dotyczy realnie tysięcy osób, które jeżdżą i z naszych miejscowości do Szczecina, i w Czasowiczów ze Szczecina w celach rekreacyjnych do Binowa i Kołowa. Odbijamy się od muru.
To my w takim razie, panie Macieju, deklarujemy panu i mieszkańcom Binowa, Kołowa, że będziemy interweniowali w szczecińskim obszarze metropolitalnym, ale także w nadleśnictwie Gryfino, i mam nadzieję, że ta nasza wspólna działalność sprawi, że państwu będzie lżej. I mam nadzieję, że pan się myli co do tego, że do września drogowcy nie uporają się z przebudową na tym odcinku i nie otworzą. Mam nadzieję, że będzie inaczej. Chciałbym się mylić, ale nie wiem, jak będzie. Zobaczymy.
Również, tak.
Pan Maciej Górny, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Mieszkaniec Binowa, wrócimy do tego tematu w przyszłym tygodniu. Wszystkiego dobrego, proszę się trzymać. 12:21 to jest czas reakcji. Teraz inny problem, nie tyle pojazdów, które nie mogą przejechać, co rowerów na ścieżce rowerowej. Nasz stały, ale dosyć dawno niesłyszany słuchacz zadzwonił, pan Florian.
Ojebie, Florian, dzwonię ze Szczecina. Szanowni państwo, bardzo często jeżdżę na cmentarz w Wołoczkowie. Tam prowadzi ścieżka rowerowa. Ścieżka rowerowa od Głębokiego prowadzi aż do Dobrej. I szanowni państwo, kolarze zawodowi, bo tak ich trzeba chyba określić, zamiast trenować na torach kolarskich, to na tych ścieżkach sobie robią wyścigi. Szanowni państwo, jeszcze pół biedy, jak jedzie dwóch, jeden za drugim gęsiego, ale jak jadą szybko, jedzie jeden obok drugiego albo tak o pół kroku z tyłu, to jest przerażające. Ci ludzie jak byk wystawi rogi do przodu i ciągnie byle szybciej.
Byle szybciej, ale ważne, żeby ostrożnie trzeba uważać. Ja dodam, że ze swoich obserwacji widzę, że ci wyczynowi kolarze raczej nie martwią się czymś takim jak brak dzwonka w rowerze i rzadko kiedy ostrzegają, chyba że jakimś krzykiem, że właśnie pędzą na tych swoich rowerach. Coś jest na rzeczy, ale tutaj możemy, myślę, odwoływać się tylko do kultury jazdy, uprzejmości i oczywiście ostrożności. No i warto mieć kask. Każdy, kto jeździ na rowerze, urządzeniu transportu osobistego czy na hulajnodze, powinien taki kask mieć. A najlepiej o tym wiedzą ci, którzy ulegli już wypadkom, a także lekarze, szczególnie ortopedzi i neurochirurdzy. 12:23, czas reakcji. Teraz przenosimy się do Nowogródka Pomorskiego. Przy naszym telefonie pan wójt Krzysztof Mrzygłód. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie wójcie, chciałem pana zapytać, bo dotarła do nas informacja, podawaliśmy ją w naszych serwisach informacyjnych dwa dni temu dokładnie, o tym, że rozpoczęło się zbieranie podpisów pod wnioskiem o odwołanie właśnie pana przed upływem pańskiej kadencji. Ten etap wstępny przygotowania do takiego referendum zainicjowała grupa mieszkańców, którzy chcą tego, żeby pan nie był burmistrzem, a w tle jest trwający od wielu miesięcy spór mieszkańców dotyczący planowej budowy w miejscowości Trzcin na zakładu produkcji biometanu. My na naszej antenie zajmowaliśmy się tą sprawą około 2 miesięcy temu. Może najpierw powiemy o tym, na czym stanęło, gdy chodzi o ten zakład produkcji biometanu. On powstanie, nie powstanie? Na jakim to jest etapie?
Na razie jest na etapie, wydałem decyzję dotyczącą uwarunkowań środowiskowych. No nie znalazłem jakby argumentów do tego, żeby ją negatywnie wydać. Wszystkie przesłanki i wszystkie opinie były pozytywne, więc wydałem tą decyzję. Mieszkańcy jako stowarzyszenie tam, które reprezentuje jakby tych mieszkańców, złożyło odwołanie do SPO i jesteśmy na etapie oczekiwania na tą decyzję SKO. Natomiast jeśli chodzi o powstanie czy nie powstanie, no to ja tutaj nie mam władzy nad tym, czy to ma powstać, czy nie. No to jest sprawa prywatna. Inicjatywa jest prywatna, no, czy tak, jakaś firma po prostu niezależna i na ziemiach też prywatnych, niegminnych, więc tutaj nie ma kwestii mojej decyzji. Wcześniej było ustalone prawo lokalne dotyczące jakby przeznaczenia tej działki i tam na tej działce wskazywano, że może powstać taka instalacja. To prawo jakby ja zastałem, nie uchwalało, nie było za moich kadencji. No więc w tej kwestii ja tutaj nie mogę wydać decyzji na razie przynajmniej, która by no, wskazywała, czy ma powstać, czy nie. Natomiast z inicjatywy jeszcze tego inwestora został złożony także wniosek o uchwalenie planu zintegrowanego, gdzie inwestor oprócz tej inwestycji planuje też trzy inwestycje drogowe na terenie naszej gminy. No i zgodnie z prawem ten wniosek przekazałem do Rady i Rada jeszcze jakby nie procedowała tego wniosku, no więc jesteśmy też tutaj w oczekiwaniu na to, aż będzie procedowany ten wniosek i czy Rada zdecyduje się na uchwalenie tego planu, czy nie. Równocześnie mieszkańcy też złożyli, radni właściwie, jako przedstawiciele mieszkańców złożyli też wniosek o uchwalenie planu na tej działce, który by jakby w jakiś sposób zakazywał budowania tej biometanowni. No i teraz szukamy, jest ogłoszone na DIP-ie postępowanie o wyborze oferenta do uchwalenia tego planu. Także tutaj ja nie zrobiłem nic niezgodnego z prawem, nie zrobiłem też nic, co by było wbrew woli mieszkańców.
Tylko po prostu wypełniał pan te swoje obowiązki i zadania, tak? Które pan ma do wypełnienia, tak. A nie jest pan za czy przeciw tej biometanowni.
Znaczy ja mam jakieś osobiste zdanie na ten temat, natomiast nie robię żadnych, nie wiem, zarzucanych mi lobbingów czy działania na szkodę mieszkańców. Zresztą wcześniej ktoś tam z mieszkańców złożył wniosek do prokuratury o to, żeby właśnie zbadać tę sytuację, czy ja działam na szkodę mieszkańców. No i prokuratura jakby rozpatrzyła ten wniosek i nie znalazła takich podstaw, żeby mnie oskarżyć o działanie na szkodę mieszkańców. Został ten umorzony.
Czy ta biometanownia w miejscowości Trzcinna będzie bardzo daleko, gdyby oczywiście
ona jest mniej więcej
daleko od zabudowań?
900 metrów od centrum gdzieś od centrum Trzcinnej, 700 metrów od jakby budynków, 750 od budynków w obrębie tej miejscowości Trzcinnej. Oczywiście tam bliżej jest stacja CPN, to jest akurat właściciel tej stacji, czy tego terenu, też jest jakby właścicielem tego gruntu, na którym miałby powstać ta biometanownia. No i za tą stacją jest pojedynczy budynek w odległości tam powyżej 100 metrów, nie pamiętam, czy to 150, czy ileś tam jest po prostu i pojedynczy budynek, następny jest chyba 350 metrów. Dalej też pojedynczy, bo tak przy tej starej trójce te budynki są zlokalizowane. No a miejscowość już zaczyna się właśnie gdzieś w granicach 750 metrów od tej lokalizacji.
Czy ta sprawa ma też jakieś drugie dno, jakieś inne tło, czy tylko niezadowolenie mieszkańców, którzy uważają, że pan za mało zrobił, żeby uniemożliwić procedowanie tej budowy biometanowni? Czy też są jakieś inne tutaj pana zdaniem jeszcze okoliczności, które sprawiły, że powstał taki komitet inicjatywny, który chciałby doprowadzić do referendum, które być może zdecydowałoby o pana odwołaniu?
Znaczy, wie pan, ja już w poprzedniej kadencji miałem referendum. Mam tutaj pewną opozycję polityczną, która, no powiedzmy, kolokwialnie przebiera nóżkami, nie chce jakby pozwolić mi na zrealizowanie no, tych moich jakichś tam planów, które wcześniej przedstawiłem i one spotkały jakby aprobatę społeczeństwa. No to referendum też było nieudane wtedy. Znaczy też, przepraszam, no było nieudane. Nie odwołano mnie. Teraz też myślę, że oprócz tego, tej sprawy biometanowni, no są też beneficjenci, powiedzmy, tego szumu, powiedzmy, który tutaj ten, ale nie chciałbym wskazywać jakby czy sugerować, że ten, no na pewno mieszkańcy, którzy jakby sprzeciwiają się tej budowie biometanowni, są inicjatorami, bo no jakby tak otrzymałem taką informację i ona jest jakby, no według tego, co jest napisane, to tak było. No, natomiast jest też kwestia, no, prowadzenia jakby tego, tej dyskusji publicznej i tego. Niestety tu mieszkańcy, no, troszkę nie przebierają w środkach, bo ja rozumiem, że możemy się spierać na argumenty i że możemy się przekonywać w jakiś sposób. Natomiast no, sięganie po jakieś takie stawianie pod ścianą i ostateczne środki, no, w mojej ocenie to nie prowadzi do niczego, tylko do chaosu, który, no, nie sprzyja rozwojowi naszej gminy. My potrzebujemy, mamy trudną sytuację gospodarczą i dlatego musimy sięgać po pewne kontrowersyjne, powiedzmy, rozwiązania, które by pozwoliły na wspomożenie
tego. No właśnie, bo biometanownia to są także miejsca pracy, to są także pieniądze z podatków i chcę pana zapytać o to, czy pana mieszkańcom organizowano może jakieś takie studyjne wyjazdy do miejscowości, w pobliżu których są takie biometanownie czy biogazownie, bo często boimy się tego, co jest nieznane. To nowoczesne zakłady, to już właściwie odory i tak dalej, problemy takie zapachowe, to już przeszłość.
No, mieliśmy takie wyjazdy studyjne, niemniej jednak to, co powiedziałem wcześniej, no, mieszkańcy nie przyjmują jakby, to nie jest temat, który został położony na stole i jakby rozważamy możliwości, tylko jest postawa mieszkańców jakby bardzo zdecydowana, w zasadzie, że albo nie będzie tej biometanowni, albo i zrobimy wszystko, żeby nie było tej biometanowni, czyli nawet nie ma jakby próby rozważenia pewnych sytuacji. To, co pan powiedział, ja ze swojej strony nigdy nie zostawiłem tych mieszkańców samych, na zasadzie, że uparłem się, że będzie to biometanownia, i bo ja nie mam jeszcze pewności, że ta biometanownia będzie. Ja to uzależniam od decyzji Rady. Jeżeli Rada zadecyduje przyjąć ten plan zintegrowany, bo on ma tam jakieś korzyści dodatkowe jeszcze, tak? No to ja będę wypełniał, powiedzmy, no, to do czego jestem przeznaczony.
A na zakończenie już, kiedy decyzja Rady ma zapaść? Kiedy to nastąpi?
No nie wiem, no to jest kwestia proceduralna, bo ten wniosek został złożony do Rady, no i Rada ma jakby czas na, nie ma tam jakby określonego czasu na podjęcie tej decyzji czy odrzucenie, no może procedować go dosyć długo, nie? Więc musi zebrać odpowiednie informacje i tak dalej.
No to zobaczymy, będziemy czekać. Bardzo panie wójcie dziękuję za rozmowę. Pan Krzysztof Mrzygłód, wójt Nowogródka Pomorskiego, pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy, do usłyszenia. No i jeżeli w tej sprawie, bardzo prosimy, czujny 510 37 32, mail czas reakcji @radioszczecin.pl. A wracamy z komentarzami naszych słuchaczy do mieszkańców Binowa i Kołowa, którzy teraz nie mogą ulicą Smoczą wprost w podjuchy sobie wjechać i tak ma być co najmniej do końca września tego roku, bo jest modernizacja dróg na terenie Szczecina. Posłuchajmy komentarzy.
Dzień dobry, Marek ze Szczecina. A propos drogi z Binowa. Tak naprawdę Smocza nie jest jedynym wyjściem, tak samo jak S3 nie jest jedynym wyjściem. Zawsze możemy pojechać w stronę Radziszewa i wjechać normalnie przez Podjuchy i Klucz. Albo pojechać w drugą stronę przez Stare Czarnowo i do Starej Trójki i wjechać od strony Płoni. Rozumiem, są utrudnienia, które skończą za chwilę, a mieszkańcy będą mieli nową drogę, więc powinni się cieszyć. Pozdrawiam.
Jarek ze Szczecina. Odnośnie tej drogi Zbinowa do Bukowego na ulicę Chłopską. Pan mówi, żeby tam jeździć. Mieszkańcy Binowa też by chcieli. Całym szacunkiem, ja ich spoczuję, ale ta droga się kompletnie nadaje do ruchu kołowego. Tam są dziury. To jest bruk, który został zniszczony przez ciężkie maszyny, które swego czasu prowadziły wyrąb Puszczy Bukowej. Tam się nie wyminą nawet dwa samochody. Są miejsca, gdzie naprawdę jest ciężko przejechać. Jakikolwiek ruch spowoduje dalszą degradację tej drogi, która w tej chwili jest po prostu szlakiem spacerowym. No, jak ja sobie nie wyobrażam, tam samochody miały jeździć. Nie chciałbym, żeby tam jeździły auta i myślę, że żaden z turystów, czy też spacerowiczów chodzących po Puszczy Bukowej samochodów tam by nie chciał widzieć. Pozdrawiam.
Dziękujemy, pozdrawiamy za te opinie. No i czekamy na kolejne. A propos ruchu w Szczecinie, to taka ironia losu i taka bezmyślność też urzędników. Zarząd Drugi Transportu Miejskiego poinformował, że z uwagi na rozpoczęcie prac związanych z naprawą nawierzchni z żywic uszczelniających kapę Mostu Pionierów nastąpi wyłączenie lewego pasa ruchu Mostu Pionierów na długości około 100 metrów celem zapewnienia bezpieczeństwa pracowników. No i cóż, mamy zwężenie na lewej nitce Mostu Pionierów, kiedy dojeżdżamy do basenu górniczego, wjeżdżamy do Szczecina. A po prawej też mamy zwężenie, bo co najmniej do przyszłej środy z powodu prac SEC-u, które to prace niby SEC zakończył, ale uszkodził światłowód, jest tam rozkopane i mamy właściwie zwężenie po obu stronach, bardzo niebezpieczne. Tak się zastanawiam, czy rzeczywiście urzędnicy z ZDIT-u nie mogli poczekać tygodnia jeszcze na te prace związane z naprawami nawierzchni z żywic uszczelniających kapę mostu? Mogli. To tak jak ta sprawa się kłania z węzłem Goleniów na Strójce, gdzie koniecznie wczoraj trzeba było myć ekrany dźwiękochłonne, a koniecznie dzisiaj trzeba było w godzinach porannego szczytu wykaszać trawę. Ech, co zrobić? Tak to jest, a my mamy już kolejnego gościa przy naszym telefonie, pani Ewa Mrugowska, kierowniczka schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
I wraca pani kierownik pytanie o lato i czy tak jak co roku latem schronisko zaczyna pękać w szwach, bo ludzie pozbywają się niestety zwierząt swoich, wydaje się, przyjaciół, ale chyba jednak okazuje się, że ci ludzie nie byli im przyjaciółmi i po prostu porzucają czy to koty, czy to psy. Jak wygląda sytuacja w tym roku, tego lata?
Tego lata rzeczywiście podobnie jak w poprzednich, czyli zawsze w okolicach czerwca, tuż przed wakacjami, zwiększa się ilość przyjmowanych zwierząt gdzieś w okolicach 15-20%, zarówno u psów, jak i u kotów. I to widać zaraz, jak tylko czerwiec już ma się troszeczkę ku końcowi, czyli zaczynają się wakacje, to wtedy tych przyjęć rzeczywiście jest więcej. Ale nie da się ukryć, że ogólnie rzecz biorąc w obecnym roku mamy o wiele mniej zwierząt, które do schroniska w ogóle przyszły, tak? Bo mówimy oczywiście o tym, że ten proces taki, to znaczy ta taka sytuacja z porzucaniem zwierząt przed okresem wakacyjnym jest wszędzie, we wszystkich schroniskach, przytuliskach, we wszystkich fundacjach. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o całe półrocze tegoroczne, to liczba przyjmowanych zwierząt jest znacznie mniejsza niż w poprzednich latach.
O, i to już optymistyczny akcent.
To jest optymistyczne, bo to jest rzędu 20%, 15% w przypadku psów, a 20% jeśli chodzi o koty. To jest dla nas bardzo, bardzo ważne, zwłaszcza, że też widać znaczny spadek ilości przyjmowanych szczeniąt i kociąt, a to świadczy o tym, że mam nadzieję, coraz więcej ludzi jest świadomych i sterylizuje, kastruje swoje zwierzęta, jeśli nie są to zwierzęta hodowlane. Podobnie też społeczni karmiciele kotów też cisną, żeby wysterylizować jak najwięcej kotów wolno żyjących, więc tak naprawdę tych kociąt, które przybywają do schroniska, jest naprawdę znacznie mniej niż w poprzednim roku.
No i cieszymy się z tego bardzo. I teraz pytanie, bo pani powiedziała o tej świadomości. Chyba tylko świadomość nas może uratować, bo nie mamy tej zapowiadanej nowelizacji, prawda, ustawy o ochronie zwierząt,
tak,
prawda?
Tak, to
czekamy, prawda, czekamy.
Prawda, wszyscy czekamy strasznie na tę ustawę, która wpłynęła w tamtym roku. Prace się toczą, natomiast powiem szczerze, i w jakimś zamkniętym takim środowisku ciężko znaleźć jakiekolwiek informacje nawet na stronie Sejmu, więc naprawdę no, oczekujemy z utęsknieniem zmiany przepisów.
A przypomnijmy, natomiast te przepisy miały zmierzać do tego i zmierzają do tego, żeby była obowiązkowa kastracja i sterylizacja zwierząt niehodowlanych, prawda? Tych tak, nieprzeznaczonych do prokreacji, do rozmnażania.
Tak. To było jedno. Oczywiście tam też chodziło o łańcuchy, czyli o nietrzymanie zwierząt na łańcuchach i to właściwie pod tym hasłem ta ustawa była promowana wśród obywateli, bo to przecież obywatelski jest projekt. Natomiast tam jeszcze były ważne rzeczy dotyczące czipowania, czyli też obowiązek znakowania zwierząt towarzyszących psów i kotów, czyli każdy zwierzak powinien być oznakowany, żebyśmy wiedzieli, do kogo należy i gdzie ewentualnie szukać tego właściciela. To też było ważne. Było też dużo też zapisów dotyczących schronisk. Pomimo tego, że mamy teraz już bardzo wyśrubowane rozporządzenie dotyczące warunków weterynaryjnych, jakie obowiązują w schroniskach i tutaj na pewno część, znaczna schronisk tego nie była w stanie przeskoczyć, więc niektóre przytuliska były zamykane. My jako Szczecińskie Schronisko mamy tutaj tę doskonałą sytuację, że jesteśmy nowym obiektem. W trakcie budowy już wzięliśmy pod uwagę planowane wówczas nowe rozporządzenie, więc my w pełni wszystkie rzeczy, wszystkie wymogi weterynaryjne spełniamy. No ale jest też wiele schronisk, które są po prostu takimi obozami koncentracyjnymi dla zwierząt, gdzie zwierzęta całe praktycznie swoje życie od szczenięcych lat do dorosłości przebywają i z tym trzeba walczyć, tak? To są właśnie schroniska, które po prostu prowadzone są przez podmioty gospodarcze i tam nawet nie zawsze gmina jest w stanie wejść i sprawdzić, w jakich warunkach te zwierzęta przebywają. No ale to już jest inna skala, zupełnie niż w latach poprzednich. Czekamy też na KROPiK. Miała być ustawa właśnie dotycząca krajowej bazy danych wszystkich zwierząt towarzyszących, czyli właściwie chyba oczekując tej ustawy o ochronie zwierząt, która nie ma, jest tam dużo takich tarć politycznych wokół niej, miał być w międzyczasie wprowadzony KROPiK. No ale to też było zapowiadane na czwarty kwartał tamtego roku. Mamy lipiec i na razie nic nie słychać.
Warto zaglądać na facebookowy profil schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie. Warto także zaglądać na waszą stronę internetową. Chcę zapytać panią kierownik o formalności, jakich trzeba dopełnić, żeby adoptować zwierzę. Proszę powiedzieć, jak to wygląda, jakie są procedury, no bo zwierzę nie jest rzeczą i to też musi być troska o te zwierzęta.
Tak, trzeba pamiętać, że zwierzę nie jest rzeczą, że to ma być nowy członek rodziny i należy mu się szacunek i też pełne zrozumienie jego potrzeb, że nie tylko ważne są nasze potrzeby i nasze chcieństwo, ale też ważne są potrzeby tego zwierzęcia. Więc nasza procedura wbrew pozorom wcale nie jest trudna. Kwestia jest tylko tego, żeby wypełnić sobie w domu ankietę przedadopcyjną, bo ankieta jest złożona, dosyć długa, bardzo szczegółowa i lepiej zrobić to na spokojnie w domu niż na kolanie w schronisku. Po wypełnieniu takiej ankiety prosimy ją przesłać albo na adres mailowy schroniska schronisko@schronisko.szczecin.pl albo ją osobiście do nas przywieźć. Wtedy my się z tą ankietą zapoznamy, bo zarówno zapoznaje się z tym pracownik biura adopcji, jak i wolontariusz, czy też opiekun danego zwierzęcia. I wtedy, jeśli my widzimy, że tutaj to jest zwierzak, który pasuje do danego chętnego, danej osoby, która jest przyszłym adoptującym, to wtedy organizujemy spotkania i taki spacer zapoznawczy, co najmniej dwa muszą się odbyć w przypadku psów. Natomiast jeśli chodzi o koty, no to tutaj procedura jest krótsza, nie ma spacerów zapoznawczych, jest po prostu spotkanie zapoznawcze, jeśli wszystko jest okej, jeśli jest chemia między dwoma stronami, jest pozytywna opinia zarówno opiekuna, jak i wolontariusza, czy też i biura adopcyjnego, to wtedy podpisujemy dokumenty dotyczące adopcji. To nie jest tak skomplikowane, jakby mi się może wydawało, bo to dosyć długo trwa. Proszę, jest skrócone obrazki, są na naszej stronie. W ogóle zachęcam do tego, żebyście Państwo wchodzili na stronę schroniska. Tam jest mnóstwo informacji. schronisko.szczecin.pl to jest nasza strona i tam naprawdę wszystkie informacje się znajdują. Bardzo prosimy. Jednocześnie też mam taki apel, ponieważ Czas letni też powoduje, że niektóre osoby robią po prostu porządki w swoich domach i trafia do nas bardzo dużo tekstyliów. Jesteśmy praktycznie nawet, bym powiedziała, zarzucani pewnymi rzeczami. Też prosimy na ten czas, my już nie mamy powierzchni magazynowej, na dzień dzisiejszy nie przyjmujemy żadnych tekstyliów, czyli żadnych kocy i ręczników, a już tym bardziej innych rzeczy w postaci kołder, poduszek, materacy i tak dalej. Prosimy, żebyście Państwo to po prostu wywozili do najbliższych ekoportów. Naprawdę potrzeby naszych zwierząt są zupełnie inne, a koszt utylizacji takich tekstyliów jest po prostu bardzo, bardzo drogi. Pojemnik na wywiezienie tekstyliów kosztuje 930 zł brutto. Ja wolę te pieniądze przeznaczyć na zakup karmy, czy też na zrobienie jakiegoś zabiegu stomatologicznego dla konkretnego psa, niż wydawać to po prostu na utylizację tekstyliów, które Państwo niektórzy przynosicie rzeczy, które po prostu naprawdę nie nadają się do użytku. A my musimy to na koszt schroniska utylizować.
W jakich godzinach można osobiście pojawić się w schronisku? W jakich godzinach jest czynne? Przypomnijmy adres, bo może jeszcze niektórzy się nie odzwyczaili od adresu sprzed kilku lat.
To prawda. Zapraszamy. Schronisko ma nową siedzibę na ulicy Zwierzęcy, zakątek 1. Schronisko znajduje się w dzielnicy Pomorzany. Zjeżdża się do nas z Krajowej 13, z ulicy Południowej w okolicach Ronda Fekena. Jesteśmy na wszystkich mapach, jesteśmy w Google, więc łatwo nas znaleźć. A schronisko jest czynne od poniedziałku do soboty w godzinach od 8 do 16. I to jest najlepsza forma kontaktu z nami, czyli jednak spotkanie bezpośrednie. Przypominam, że też procesy adopcyjne odbywają się od 12 do 16, dlatego że do 12 my musimy wykonać zupełnie inne czynności, które są, przede wszystkim musimy zająć się swoimi podopiecznymi. Bo schronisko ma na dzień dzisiejszy ponad setkę, prawie 110 kotów, 76 psów i to są nasi podopieczni. Do godziny 12 my wszystkie siły są skierowane na pomoc i na zajęcie się naszymi zwierzakami, a od 12 do 16 najlepszy czas na rzeczy związane z adopcją.
Pani Ewa Mrugowska, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie. Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie i zapraszam serdecznie do schroniska.
No i dobrze, że jest lepiej niż w poprzednich latach, że nie ma tak dużo bezdomnych zwierząt, jak to kiedyś bywało. Myślę, że akcje edukacyjne, apele sprawiają, że jest z tym coraz lepiej. Teraz ostrzeżenie dla kierowców, tylko zadzwonił do nas słuchacz wczoraj, jeżeli kierowcy są w tamtym rejonie i mogą uzupełnić, czy jest ono aktualne, to prosimy o kontakt pod 510-37-36.
Dzień dobry, z tej strony Mateusz ze Szczecina. Drodzy kierowcy, uważajcie na zjeździe. Trasa zamkowa, wylotówka. Na samym końcu tego remontowanego odcinka, gdzie strefa martwa została włączona również do ruchu, tam po prawej stronie są plastikowe barierki ustawione. Z jakiegoś powodu one znalazły się na drodze i ciężarówki jadące prawym pasem nagle na samym końcu mocno omijają te plastikowe bariery, więc uważajcie bardzo mocno, będąc na lewym pasie, żeby nie doszło do kolizji z pojazdami, które omijają te bariery na prawym pasie, w szerokości.
Czy to tylko chwilowe utrudnienie z wczoraj, czy także jest jeszcze dzisiaj? W każdym razie uważać zawsze na drodze należy. A teraz wracamy jeszcze do tematu z wczoraj. Te rowery, nie rowery, czyli w gruncie rzeczy elektryczne skutery, które dla pozoru mają pedały, ale tak naprawdę mamy tam bardzo silne, mocne silniki elektryczne, które robią robotę, no ale robią robotę nieprawidłową, bo jadą ponad 25 km na godzinę i nie spełniają definicji roweru, a rowery udają. I z tym fantem powinniśmy coś w naszym kraju zrobić, może wprowadzić rejestrację takich pojazdów. No, a my ze swojej strony zapytamy policję, czy kontroluje, czy po ścieżkach rowerowych jeżdżą rowery, czy też takie elektryczne skutery, które udają rowery, bo mają pedały. Ale jest jeszcze inna kwestia, gdy chodzi o ten ruch poza pojazdami mechanicznymi na naszych drogach i ścieżkach rowerowych. I o tej kwestii, o tej propozycji powie nasz słuchacz.
Dzień dobry. A chciałem tak odnośnie tych elektrycznych rowerów. Jak te rowery, te mocniejsze, rejestrować w takim razie? Może ktoś powie, jak to zarejestrować, jak to opłacać, ale taki pomysł dla mnie i dla rządzących to jest taki, żeby wprowadzić obowiązkowe ubezpieczenie OC, ale nie tylko dla tych elektrycznych, tylko też dla wszystkich uczestników ruchu, bo później jest problem. No taki rowerzysta nawet jak, no co, ma tą kartę rowerową, czy nie ma, jedzie, tak? I nie ma uprawnień nawet żadnych, nie ma pojęcia, nie wiem, skończył 18 lat i co, i wsiada i nie wie, gdzie jest ustąp, gdzie jest prawa ręka i w ogóle. No i taka trochę święta krowa taka na drodze. Co można zrobić? Ja myślę, żeby trzeba było zrobić takie ubezpieczenie, ale nie na rower, bo osobiste ubezpieczenie OC, takie powinno być i teraz czy wsiadam na rower, czy na hulajnogę, czy wypożyczam sobie tą hulajnogę, biorę uczestnictwo w ruchu, jestem ubezpieczony, tak? Jako ja, jako uczestnik tego ruchu.
Powinniśmy mieć takie ubezpieczenia, warto o tym pomyśleć. Na razie nie ma takiego obowiązku, a co życie przyniesie, zobaczymy. A teraz dosyć alarmujący nas telefon z Radziszewa.
Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony słuchaczka Państwa Radia, Karolina. Dzwonię z miejscowości, jaką jest Radziszewo. Drodzy redaktorzy, drogie radio, zwracam się do Was z wielką prośbą o pomoc w nagłośnieniu sprawy, jakie są liczne włamania w Radziszewie. Przedwczoraj o 2 w nocy wraz z mężem udaremniliśmy próbę włamania do naszej posesji. Zareagowaliśmy na szczekanie psa, który z nami mieszka. Zauważyliśmy wówczas ciemną postać, która stała, obserwowała, była na naszej posesji. Jak tylko szczekanie psa ustąpiło, osoba ta zakapturzona, wysoka, bardzo, bardzo pewnym krokiem kierowała się w stronę domu, samochodów, które się tam znajdują. Wówczas mąż z drugiej strony, od strony tarasu, wybiegł, dogonił złodzieja. Niestety przez to, że mocno się skaleczył w stopę, nie był w stanie go złapać. Natomiast zgłosiliśmy sprawę na policję. Policja odebrała zgłoszenie, niestety nikt do nas nie przyjechał. Nagłośniliśmy sprawę poprzez portal społecznościowy. Wówczas dowiedzieliśmy się, że takich incydentów w Radziszewie w ostatnim czasie było więcej. Liczyliśmy na to, że po południu czy też wieczorem w okolicy pojawi się patrol. Nikt, nawet policja, nie przejechała ulicą, do której doszło do tego zdarzenia. Stąd będę wdzięczna za pomoc w nagłośnieniu tej sprawy. Nie czuję się bezpiecznie w obrębie swojego miejsca zamieszkania. Pozdrawiam Państwa serdecznie i będę bardzo wdzięczna za reakcję.
Oczywiście reakcja będzie w przyszłym tygodniu, chociaż dzisiaj już skontaktujemy się z policją. Bardzo dziękujemy i teraz przenosimy się do Kołobrzegu, bo tam ruszają dziś 7 Światowe Dni Bursztynu i będzie także zbiórka na rzecz Adasia Orlika. Przypomnę, syn naszego redakcyjnego kolegi walczy z DMD. To śmiertelna choroba, która degraduje mięśnie. Się pomaga Adam Orlik, tam można robić wpłaty, ale można także wybrać się na tę imprezę, o której mówię i właśnie teraz będziemy rozmawiać z panią Martą Staszczak z Muzeum Bursztynu. Halo, dzień dobry.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry, pani Marto.
Witam serdecznie.
Proszę powiedzieć, jaka pogoda w Kołobrzegu dzisiaj?
Fantastyczna, zamówiona, słoneczna, bursztynowa inaczej.
I tak ma być właśnie. 7 Światowe Dni Bursztynu. Proszę powiedzieć, co to za impreza i wiemy, że będzie także na tej imprezie zbiórka na rzecz Adasia Orlika.
Oczywiście co roku staramy się, żeby nasze dni bursztynowe były połączone z akcjami charytatywnymi. Jesteśmy po raz siódmy, pierwszy raz na plaży centralnej przy Molo. Jest mnóstwo atrakcji, oczywiście amatorskie zawody w poławianiu, w przesiewaniu, w szlifowaniu bursztynu, bursztynowy tor przeszkód z bardzo fajnymi nagrodami, można wygrać Race Promem Polferis. Także bardzo, bardzo zachęcam. I przy całej właśnie tej wspaniałej otoczce, przy tej pięknej pogodzie będą prowadzone równocześnie akcje charytatywne. Będzie można tutaj skorzystać z całego mnóstwa animacji przeróżnych. Jaki Adaś zorganizuje budowanie, konkurs w budowaniu zamków z piasku. Oczywiście cały dochód za tak zwaną wrzutkę do puszki będzie przekazany właśnie na ten cel. Drugą organizacją, którą wspieramy w tym roku, jest Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Przyjaciele Okruszka. I tutaj również będzie loteria fantowa, bardzo atrakcyjna. Już teraz zapraszamy. Mamy w programie mnóstwo koncertów, które będą się odbywać popołudniami i wieczorami. W piątek uraczy nas pan Sawian, swoją piosenką Bursztynowe Koraliki, a w niedzielę gwiazda, która zwieńczy całe trzy dni piękne bursztynowe, czyli Mezo, z całym swoim pięknym repertuarem. Także warto z nami być od samego początku do końca, zwłaszcza, że ta pogoda jest zamówiona i cel szczytny.
Tyle Marta Staszczak. Przypomnę, dzisiaj siódme Światowe Dni Bursztynu ruszyły, będą trwały do niedzieli. A my dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Wawrzyniec Szwaja, Janusz Wilczyński. Przypominamy, czas reakcji w poniedziałek po godzinie 12, 510 37 32, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Pogoda zamówiona, miłego weekendu, do usłyszenia.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.